Wykład siódmy. Teoria wszystkiego. Trudno by było skonstruować kompletną, jednolitą teorię wszystkiego za jednym zamachem. Zamiast tego dokonujemy postępów, poszukując teorii cząstkowych. Opisują one pewne ograniczone kategorie zdarzeń i pomijają inne efekty lub przybliżają je do skończonych wartości. Na przykład w chemii możemy obliczyć interakcje między atomami bez poznawania wewnętrznej struktury ich jąder. Żywimy jednak nadzieję, że w końcu uda się znaleźć kompletną, spójną i jednolitą teorię obejmującą wszystkie teorie cząstkowe w postaci odpowiednich przybliżeń. Poszukiwanie tej teorii jest określane mianem unifikacji fizyki. Einstein poświęcił ostatnie lata życia na bezskuteczne poszukiwanie zunifikowanej teorii, ale czasy temu nie sprzyjały, ponieważ niewiele wiedziano o siłach jądrowych. Co więcej, Einstein nie akceptował mechaniki kwantowej, mimo że sam odegrał ważną rolę w tworzeniu tej teorii. Wydaje się jednak, że zasada nieoznaczoności jest fundamentalną cechą wszechświata, w którym żyjemy. Dobra teoria zunifikowana musi ją zatem uwzględniać. Szanse opracowania takiej teorii wydają się dzisiaj znacznie większe, ponieważ wiemy dużo więcej na temat wszechświata. Nie powinniśmy jednak grzeszyć nadmierną pewnością siebie, ponieważ przydarzyło nam się już kilka fal startów. Na przykład na początku XX wieku sądzono, że wszystko można wyjaśnić w kategoriach własności materii, takich jak elastyczność i przewodnictwo cieplne. Odkrycie struktury atomów i zasady nieoznaczoności położyło temu kres. Następnie w 1928 roku Max Born oświadczył grupie gości przebywających na Uniwersytecie w Gentyndze, że fizyka, jaką znamy, skończy się za 6 miesięcy. Jego pewność siebie wynikała z dokonanego właśnie przez Diraca odkrycia równań rządzących zachowaniem elektronów. Sądzono, że podobne równania rządzą zachowaniem protonów, a że w tamtych czasach nie znano jeszcze innych cząstek, odkrycie tych równań miało zakończyć erę fizyki teoretycznej. Jednak odkrycie neutronu i oddziaływań jądrowych rozwiało te spekulacje. Wciąż jednak wierzę, że mamy podstawy do ostrożnego optymizmu. Możemy być całkiem blisko ostatecznego zakończenia poszukiwań praw rządzących naturą. W tej chwili dysponujemy dużą liczbą teorii cząstkowych. Mamy ogólną teorię względności, cząstkową teorię grawitacji oraz cząstkowe teorie dotyczące oddziaływań słabych, silnych i elektromagnetycznych. Ostatnie trzy można połączyć w ramach tzw. wielkiej teorii unifikacji. Nie jest ona jednak zbyt satysfakcjonująca, ponieważ nie uwzględnia grawitacji. Podstawowa trudność związana z poszukiwaniem teorii łączącej grawitację z innymi siłami polega na tym, że ogólna teoria względności jest teorią klasyczną. To oznacza, że nie uwzględnia kwantowej zasady nieoznaczoności. Z drugiej strony pozostałe teorie cząstkowe są oparte w dużym stopniu na mechanice kwantowej. Dlatego pierwszy krok powinien polegać na powiązaniu ogólnej teorii względności z zasadą nieoznaczoności. Jak się przekonaliśmy, może to mieć poważne konsekwencje, takie jak promieniowanie czarnych dziur oraz samowystarczalność i bezgraniczność wszechświata. Problem polega na tym, że zgodnie z zasadą nieoznaczoności przestrzeń jest wypełniona parami wirtualnych cząstek i antycząstek. Muszą one mieć nieskończoną energię. To oznacza, że ich przyciąganie grawitacyjne zakrzywia wszechświat do nieskończenie małego rozmiaru. Dosyć podobne, pozornie absurdalne nieskończoności pojawiają się w innych teoriach kwantowych. Jednak w tych innych teoriach nieskończoności można skasować w procesie zwanym renormalizacją, polegającym na korygowaniu mas cząstek i działania sił o nieskończone wartości. Choć ta technika jest wątpliwa z matematycznego punktu widzenia, wydaje się sprawdzać w praktyce. Wykorzystuje się ją do formułowania przewidywań o dużej zgodności z wynikami obserwacji. Renormalizacja ma jednak poważną wadę z punktu widzenia poszukiwania kompletnej teorii. Kiedy odejmujemy nieskończoność od nieskończoności, wynik może być dowolny. To oznacza, że na podstawie tej teorii nie da się przewidzieć rzeczywistych wartości mas i sił. Trzeba je tak dobrać, żeby odpowiadały wynikom obserwacji. W przypadku ogólnej teorii względności są tylko dwie wielkości, które można dobrać: siła grawitacji i wartość stałej kosmologicznej. Jednak ich dobranie nie pozwala usunąć wszystkich nieskończoności. Mamy zatem teorię, która zdaje się przewidywać, że niektóre wielkości, takie jak krzywizna czasoprzestrzeni, są w rzeczywistości nieskończone, choć z obserwacji i pomiarów wynika, że tak naprawdę są całkowicie skończone. Próbą przezwyciężenia tego problemu była przedstawiona w 1976 roku tak zwana teoria supergrawitacji. Była to w istocie ogólna teoria względności, w której uwzględniono pewne dodatkowe cząstki. Zgodnie z ogólną teorią względności, można sobie wyobrazić, że nośnikiem siły grawitacji jest pewna cząstka o spinie równym 2, zwana grawitonem. Pomysł polegał na dodaniu kilku nowych cząstek o spinach równych 3 drugie, 1, 1 druga i 0. W pewnym sensie można je wszystkie uważać za różne aspekty tej samej supercząstki. Wirtualne pary cząstek i antycząstek o spinach 1 druga i 3 drugie miałyby negatywną energię, która eliminowałaby pozytywną energię wirtualnych par cząstek o spinach 0, 1 i 2. W ten sposób dochodziłoby do skasowania dużej liczby nieskończoności, ale podejrzewano, że niektóre z nich mimo wszystko mogą pozostać. Niemniej jednak obliczenia potrzebne do ustalenia, czy pozostały jakieś nieskasowane nieskończoności, okazały się tak żmudne i trudne, że nikt nie był skłonny do ich przeprowadzenia. Uważano, że nawet przy użyciu komputerów zajęłoby to 4 lata. Byłoby przy tym łatwo o błąd i to nie jeden. Jedynym sposobem uzyskania pewności, że otrzymany wynik jest prawidłowy, byłoby ponowne przeprowadzenie obliczeń przez kogoś innego, kto doszedłby do identycznego wyniku. A to nie wydaje się prawdopodobne. Ze względu na ten problem nastąpiła zmiana podejścia na korzyść tzw. teorii strun. Zgodnie z tymi teoriami, podstawowymi obiektami nie są cząstki zajmujące pojedyncze punkty w przestrzeni, lecz twory posiadające tylko długość, bez żadnego innego wymiaru, podobne do nieskończonej pętli z drutu. Cząstka w każdym momencie zajmuje jeden punkt w przestrzeni, dlatego jej historię można przedstawić za pomocą linii w czasoprzestrzeni, zwanej linią świata. Z kolei struna zajmuje w każdym momencie linię w przestrzeni. Zatem jej historię w czasoprzestrzeni symbolizuje dwuwymiarowa powierzchnia, zwana powierzchnią świata. Każdy punkt na tej powierzchni świata można by opisać za pomocą dwóch liczb. Jedna z nich określałaby czas, a druga pozycję punktu na strunie. Powierzchnia świata struny ma postać cylindra lub rury. Jej przekrój ma kształt okręgu, reprezentującego położenie struny w danym momencie czasu. Dwie struny mogą się połączyć i utworzyć jedną strunę. Przypomina to dwie nogawki tworzące spodnie. Podobnie jedna struna może się podzielić na dwie struny. W teorii strun to, co dotychczas uważaliśmy za cząstki, jest przedstawiane jako fale przemieszczające się po strunie, jak po sznurze do bielizny. Emisji lub absorpcji cząstki odpowiada połączenie strun lub ich podział. Na przykład oddziaływanie grawitacyjne Słońca na Ziemię można przedstawić w formie rury o kształcie litery H. Wygląda na to, że teoria strun przypomina na swój sposób hydraulikę. Fale przedstawione za pomocą pionowych elementów litery H odpowiadają cząstkom tworzącym Słońce i Ziemię. Natomiast fale na poziomej poprzeczce symbolizują łączącą je siłę grawitacji. Teoria strun ma dziwną historię. Została po raz pierwszy sformułowana pod koniec lat 60. XX wieku w dążeniu do opracowania teorii opisującej silne oddziaływanie jądrowe. Chodziło w niej o to, że cząstki, takie jak proton i neutron, można postrzegać jako fale na strunie. Siłą między cząstkami odpowiadałyby fragmenty strun łączące inne fragmenty strun, jak w pajęczej sieci. Jeśli ta teoria miała przewidywać obserwowane wartości silnego oddziaływania między cząstkami, struny musiałyby przypominać gumowe liny o naprężeniu około 10 ton. W 1974 roku Joel Scherk i John Schwartz opublikowali pracę, w której wykazali, że teoria strun może opisywać siłę grawitacji, ale tylko wtedy, gdy naprężenie strun będzie znacznie większe. Około 10 do 39 potęgi ton. Przewidywania teorii strun byłyby dokładnie takie same jak przewidywania ogólnej teorii względności w normalnej skali, ale różniłyby się w bardzo małej skali. Dla odległości mniejszych niż 10 do minus 33 cm. Praca ta nie została jednak przyjęta ze zbyt dużym zainteresowaniem, ponieważ w tamtym czasie większość badaczy odchodziła od oryginalnej teorii strun dla silnych oddziaływań. Scherk zmarł w tragicznych okolicznościach, był cukrzykiem i zapadł w śpiączkę, kiedy w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby mu zrobić zastrzyk z insuliny. I Schwartz został sam jako niemal jedyny rzecznik teorii strun o znacznie większym proponowanym naprężeniu. Wydaje się, że nagły powrót zainteresowania strunami w 1984 roku wynikał z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nikt nie zrobił znacznych postępów w dowodzeniu, że supergrawitacja jest skończona i może wyjaśniać istnienie cząstek, które obserwujemy. Po drugie, John Schwartz i Mike Green opublikowali pracę, w której dowiedli, że teoria strun może wyjaśniać istnienie cząstek mających wbudowaną lewoskrętność, jak pewne cząstki, które udało się zaobserwować. Niezależnie od przyczyny, duża liczba ludzi wkrótce zaczęła pracować nad teorią strun. Opracowano nową jej wersję, tak zwaną teorię strun heterotycznych. Wydawało się, że może ona wyjaśniać istnienie obserwowanych przez nas cząstek. Teoria strun również prowadzi do nieskończoności, ale uważa się, że w wersjach takich jak teoria strun heterotycznych możliwe jest ich skasowanie. Istnieje jednak poważniejszy problem. Wydaje się, że teorie strun są spójne tylko wtedy, gdy czasoprzestrzeń ma 10 lub 26 wymiarów zamiast 4, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście dodatkowe wymiary czasoprzestrzeni to chleb powszedni pisarzy science fiction, jednak również w nauce są one niemal niezbędne. W przeciwnym razie fakt, że nie można się poruszać z prędkością większą od prędkości światła, oznaczałby, iż nie starczyłoby nam czasu nawet na to, by przemierzyć własną galaktykę, nie mówiąc już o podróżach w inne regiony wszechświata. W literaturze fantastycznej można się spotkać z koncepcją podróży na skróty przez inny wymiar. Wyobraźmy sobie, że przestrzeń, w której żyjemy, ma tylko dwa wymiary. I jest zakrzywiona w taki sposób, że przypomina nadmuchaną dętkę. Gdybyś chciał przedostać się z jednej strony dętki na drugą, musiałbyś iść okrężną drogą, dookoła dętki. Gdybyś jednak miał możliwość przemieszczania się w trzecim wymiarze, mógłbyś po prostu przejść przez środek koła. Dlaczego nie zauważamy tych wszystkich dodatkowych wymiarów, jeśli one rzeczywiście istnieją? Dlaczego widzimy tylko trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy? Przypuszcza się, że pozostałe wymiary są zakrzywione w przestrzeni o bardzo małych rozmiarach, nie przekraczających jednej milionowej, 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 milionowej części centymetra. To tak niewiele, że po prostu tego nie zauważamy. Widzimy tylko trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy, w których czasoprzestrzeń jest w zasadzie gładka. Podobnie dzieje się z powierzchnią pomarańczy. Gdy patrzymy na nią z bliska, widzimy, że jest cała pomarszczona, ale kiedy spojrzymy z daleka, wydaje się całkowicie gładka. Również czasoprzestrzeń w bardzo małej skali jest dziesięciowymiarowa i mocno zakrzywiona. Jednak w większej skali nie dostrzegamy krzywizny dodatkowych wymiarów. Jeżeli ten obraz jest prawidłowy, oznacza to złe wieści dla ewentualnych podróżników w czasie. Dodatkowe wymiary byłyby bowiem zbyt małe, by mógł się w nich zmieścić statek kosmiczny. W tym miejscu pojawia się kolejny problem. Dlaczego niektóre, choć nie wszystkie, wymiary miałyby być zwinięte do bardzo małych rozmiarów? Prawdopodobnie u zarania wszechświata wszystkie wymiary były bardzo zakrzywione. Dlaczego trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy wyprostowały się, a reszta pozostała ciasno zwinięta?